Drodzy bracia i siostry, drodzy goście, jak byśmy się czuli, gdybyśmy komuś ofiarowali prezent, a ta osoba wzięłaby go od nas i nawet nie podziękowała? Prawda, że byłoby nam przykro. Czasami się zdarza, że ktoś komuś wyświadczy przysługę, albo nawet przez dłuższy czas to czyni, a ta osoba jakby przechodzi nad tym do porządku dziennego i nie jest za to wdzięczna. Czasami są przypadki też tak zwanej czarnej niewdzięczności, gdzie ktoś odpłaca złem za dobro. Ale my mamy wiele powodów do wdzięczności. Chciałbym, żebyśmy rozważyli różne fragmenty Słowa Bożego, aby one pobudziły nas do wdzięczności. Zaczniemy od Księgi Psalmów, od Psalmu 104. Zacznijmy od wersetu 10. To jest skierowane do Boga, ponieważ w pierwszym wersecie psalmista mówi: Błogosław moja duszo Pana, Panie mój Boże, jesteś bardzo wielki, oddziałeś się w chwałę i majestat. I od 10 wersetu są niektóre myśli dotyczące wspaniałości Boga i Jego dzieł. Wypuszcza źródła po dolinach, aby płynęły między górami i napoiły wszystkie zwierzęta polne. Dzikie osły gaszą w nich swoje pragnienie. Przy nich mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Nawadniasz góry ze swoich komnat, owocami Twoich dzieł syci się ziemia. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i zioła na użytek człowieka, żeby dobywał chleb z ziemi i wino, które rozwesela serce człowieka, i oliwę, od której rozjaśnia się twarz, i chleb, który krzepi serce ludzkie. Może zatrzymajmy się na chwilę. Jest tu mowa właśnie o różnego rodzaju roślinach, o tym właśnie, że korzystamy z pieczywa, z chleba, który jest też wspaniałym dobrem. Ci, którzy jedzą w ogóle takie pieczywo bardziej wartościowe, mogą się przekonać, że na pewno przyczynia się to do zdrowia. Natomiast jest tu mowa też o ziołach. Różnego rodzaju zioła są wielkim dobrodziejstwem dla nas, bardzo służą nam, trzeba tylko wiedzieć, na co służą, na jakie dolegliwości, na jakie aspekty poprawy zdrowia, i rzeczywiście są konkretne mieszanki nawet ziołowe i leki tworzone z ziół, także mamy naprawdę obfitość dóbr, tylko trzeba to docenić. Jest tu mowa też o oliwie, z której korzystamy. I dalej czytamy: nasycone są drzewa Pana, cedry Libanu, które zasadził, na których ptaki mają swe gniazda, jedliny, na których bocian ma swój dom. Wysokie góry są dla górskich kozłów, a skały są schronieniem dla królików. Także właśnie również ta obfitość różnych gatunków zwierząt, warunki dla nich odpowiednie do życia, to też jest Boża opieka nad stworzeniem. Bóg nie tylko jest stwórcą całego stworzenia, i to w osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo wszystkie trzy osoby boskie uczestniczyły w stwarzaniu, ale także jest zachowawcą całego stworzenia. O Chrystusie jest powiedziane, że na Nim jest ugruntowane wszystko, list do Kolosan, albo że wszystko w Nim stoi, jak mówi starszy przekład. Także Bóg zachowuje stworzenie. List do Hebrajczyków nawet ma taką myśl, że Chrystus podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem. Jakże potężne musi być słowo Syna Bożego, że cały wszechświat trzyma w porządku. Cały wszechświat podtrzymuje w ładzie. I tutaj możemy przeczytać dalej od 27 wersetu. Wszystko to czeka na Ciebie, abyś dał im pokarm we właściwym czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz swą rękę, sycą się dobrami. Lecz gdy ukrywasz swoje oblicze, trwożą się. Gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch. Gdy wysyłasz Twego ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan swymi dziełami. Patrzy na ziemię, a ona drży, dotyka gór, a dymią. Będę śpiewał Panu, póki żyję, będę śpiewał memu Bogu, póki istnieję. Rozmyślanie o Nim wdzięczne będzie, rozradują się w Panu. Widzimy, że rzeczywiście całe stworzenie oczekuje posilenia, oczekuje pokarmu, napoju, tego wszystkiego, co potrzebne, aby dalej żyć. I przyznajmy, że w naszym kraju jesteśmy uprzywilejowani. Mamy obfitość dóbr, mamy wiele dobrodziejstw. Oczywiście ludzie też przetwarzają żywność i nie każda żywność jest zdrowa. Są niezdrowe dodatki, ale nadal jest dużo zdrowej żywności pożytecznej dla człowieka. Także korzystamy z tak wielu dóbr. I Bóg podtrzymuje nasze życie swoim duchem i podtrzymuje nasze życie troskliwie. Nie można powiedzieć, żeby stworzenie było jakieś ubogie, jakieś monotematyczne. Ono jest bardzo różnorodne. Bóg wszystko dobrze uczynił i ziemia jest pełna Jego dóbr. To nie jest tak, że ona jest jakaś, no powiedzmy, uboga, że tylko w niektórych miejscach są dobra Boże. Nie, po prostu jest pełna dóbr i to bardzo urozmaiconych. Jest tak wiele gatunków różnego rodzaju owoców, warzyw, drzew, stworzeń najrozmaitszych. Także to jest przebogate stworzenie i ono świadczy po pierwsze o tym, że Bóg jest Bogiem wielkiej łaskawości i miłosierdzia. Ktoś, kto tak minimalnie dba na przykład o rodzinę, że no jakoś bardzo słabo zaspokaja potrzeby, uchodzi za człowieka skąpego. Na pewno skąpstwa nie można zarzucić naszemu Bogu. On przeobficie zaspokaja potrzeby ludzkości i daje naprawdę wielkie bogactwo różnych dóbr. Kiedyś przyjaźniłem się z takim Józefem, starszym człowiekiem, który wypowiedział bardzo proste zdanie. Kiedy ja zwracałem uwagę na różne potrzeby, które mogłyby być zaspokojone, gdybyśmy korzystali z niektórych rzeczy dostępnych bardziej na zachodzie, to powiedział: dziękujmy Bogu za to, co mamy. Takie proste słowa, ale bardzo słuszne. I on zawsze dziękował w swoich modlitwach Bogu za życie, za zdrowie, za przywilej poznania prawdy o Bogu, o Chrystusie. Był zawsze wdzięczny i zawsze doceniał to, co miał. Miał niepełnosprawną córkę, która zmarła. Bardzo to przeżył. On, jego żona, jego druga córka, bardzo ją kochali, ale był wdzięczny Bogu za wszystko. Był prostym człowiekiem, ale był dla mnie przykładem wielkiej wdzięczności. I też ta wdzięczność przejawiała się w tym, że chętnie się dzielił tym, co miał. Zawsze był gościnny, on, jego żona, często mnie zapraszali, jako kawaler mogłem u nich gościć na posiłkach, chociaż tego nie wymagałem, ale zawsze wychodzili z założenia, że to, co mają, jest darem Bożym i dzielą się z innymi. Kiedyś też znałem takiego starszego człowieka, Antoniego, to był też bardzo gościnny człowiek i on powiedział, że jego mieszkanie należy do Boga. I dlatego on chce, żeby tam u niego w mieszkaniu odbywały się spotkania, studium biblijne, jakieś modlitwy i tak dalej. Także zawsze był gościnny. Zmarła też mama mojego przyjaciela Marka. Zawsze też chętnie gościła, zawsze była wdzięczna Bogu. Mimo że miała ciężką chorobę oczu, miała zastrzyki robione do oczu. Jest to bardzo nieprzyjemne, bardzo ciężkie, ale ona do końca dziękowała Bogu i odeszła jako osoba wierząca. Miałem ten przywilej, że usługiwałem Słowem Bożym na jej pogrzebie. Także znałem takiego, przyjaźniłem się z bratem Leszkiem z Lublina. Był kiedyś ateistą, ale uwierzył w Boga. Był do końca człowiekiem wierzącym. Bardzo powaliła go choroba nowotworowa. Powaliła jego ciało, ale nie ducha. Kiedy wyszedł po operacji, bardzo okaleczony, powiedział mi swoim słabym głosem przez telefon: mogę tylko śpiewać Panu. Był tak wdzięczny Bogu, że przeprowadził go przez to doświadczenie. I tak naprawdę mamy wiele powodów do wdzięczności. Największym darem, jaki Bóg nam dał, to jest Jezus Chrystus, Jego Syn. Niczego ani nikogo większego Bóg nie mógł dać. Znamy ten tekst, że tak bardzo Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie ma czegoś takiego gdzie indziej, tak wielkiego dowodu miłości, żeby ten, który był w postaci Boga od wieczności, Syn, jedyny Syn Ojca, przyszedł na świat, można powiedzieć, poznał naszą kondycję ludzką, nasze warunki ludzkie, stając się człowiekiem. Jego natura boska jest niezmienna, więc on jej nie stracił, stając się człowiekiem. Ona nie jest zbywalna, ona istnieje cały czas. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki, więc on miał tą naturę boską, niemniej wyzbył się chwały niebiańskiej. On tylko przy pewnych okazjach pokazywał pełnię chwały, na przykład na górze Tabor, na górze Przemienienia. Kiedy pokazał swoją chwałę, to wręcz oni mieli uczniowie. Ale w wielu wypowiedziach pokazywał właśnie swoją chwałę, swoją boskość, kiedy na przykład mówił, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. W takich okolicznościach podkreślał swoją boską chwałę. Również wtedy, kiedy powiedział, że tak jak nikt nie może wydrzeć owiec pańskich, czyli ludzi należących do Boga, z ręki Ojca, tak samo i z Jego ręki nikt nie może ich wydrzeć. I mówi, one idą za mną, słuchają mego głosu i ja daję im życie wieczne. Znajdźcie mi takie stworzenie, które jest w stanie udzielić innemu stworzeniu życia wiecznego. Jest to niemożliwe. Także przy pewnych okazjach Chrystus pokazywał swoją boskość bardzo wyraźnie w swoich wypowiedziach, w swoich czynach. I też powiedział, że życie swoje kładzie za owce. Powiedział, że najemnik porzuca owce w razie niebezpieczeństwa, bo jest tylko najemnikiem. Chodzi o ludzi, którzy sprawują jakąś opiekę duchową nad innymi, ale no nie są ludźmi z powołania prawdziwego Bożego. Oni nie zaopiekują się jak należy. A Chrystus jest jedynym władcą tego świata, który umarł najpierw za ludzi, zanim zaczął nad nimi panować. Umarł za wszystkich, ale korzystają z tego wierzący, z tego dobrodziejstwa. Niemniej Chrystus umarł za wszystkich. Jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. I to jest największy dar Boży. Chrystus powiedział, że nikt nie ma większej miłości nad tę, jak gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A Chrystus położył życie nie tylko za przyjaciół, ale i za nieprzyjaciół, za wszystkich. I dokonał zadośćuczynienia. My nie potrafilibyśmy pokonać problemu grzechu w naszym życiu, gdyby Chrystus nie wziął od nas tego ciężaru, nie uporał się z nim. W rezultacie, kiedy zmartwychwstał i wyniesiony do chwały, wrócił do nieba, zesłał Ducha Świętego, który przekazuje dobrodziejstwa ofiary Chrystusa do ludzi, do serca człowieka wierzącego. Odradza go duchowo Słowo Boże, Słowo Ewangelii, kiedy dociera prawdziwie do człowieka, który się nawraca. On nie przychodzi tylko w Słowie, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania, jak mówi pierwszy list do Tesaloniczan. I wtedy to Słowo przemienia człowieka. I Duch Święty sprawia, że po spotkaniu z Bogiem staje się kimś innym. Po spotkaniu z Chrystusem. Zetknięcie się z kimś świętym, z kimś wspaniałym, jakim jest Bóg Ojciec, Pan Jezus, i doświadczenie Ducha Świętego sprawia, że nie pozostajemy już tacy sami. I dobrodziejstwa tej ofiary Chrystusa są największym darem. W całej historii ludzkości mamy wielu ludzi. Mamy oczywiście spektakularne przykłady, takie nadzwyczajne, gdzie ktoś był straszliwym grzesznikiem, strasznie pogubionym w życiu. Człowiekiem nawet, jak to się mówi, z marginesu społecznego lub zupełnie upadłym. Ale dzięki łasce Bożej darowanej w Chrystusie, dzięki temu największemu darowi, stał się kimś innym. Przeżył dogłębną zmianę swojej natury. I musimy jedno powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest od razu rezultat końcowy. Nie. następuje wstępne oczyszczenie, uświęcenie człowieka jest dalszym procesem aż do końca życia, który Bóg zamyka. Zamknie wtedy, kiedy powróci Chrystus w wielkiej chwale i mocy i da nam nowe, chwalebne, zmartwychwstałe ciało. A tym, którzy dożyją Jego powrotu, przemienieni będą w takie chwalebne, zmartwychwstałe ciała, w których nie będzie nawet plamki grzechu. I to jest największe dobro, jakie Bóg może dać człowiekowi, bo największym problemem człowieka jest grzech. Czymże jest grzech? Hebrajskie i greckie słowa oznaczają chybić celu, chybienie celu. To znaczy niedoskonałość, skazę, coś, że nie pełnimy woli Bożej tak jak należy, nie funkcjonujemy tak jak należy, mówimy za dużo niepotrzebnych rzeczy albo nie mówimy tego, co powinniśmy. Mamy grzech czasem zaniechania, że nie robimy tego, co powinniśmy, zaniedbania i wiele takich innych rzeczy, gdzie odbiegamy od takiej zdrowej normy. Tę normę oczywiście wyznaczył Bóg w swoim słowie, ale nawet ludzkie normy pokazują, jak bardzo ludzie odbiegają od tego. I właśnie ta łaska darowana w Chrystusie pozwala uporać się z największym naszym problemem. Oczywiście wspomniałem tu o innych dobrodziejstwach, które są cudowne, o Duchu Świętym, który jest niezbędny, żeby chrześcijanin mógł wydać owoc, jakim jest miłość, radość, pokój, wielkoduszność, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Te owoce nie można, tych owoców nie można osiągnąć wypracowywaniem ich w jakiś rozumowy sposób. To zależy od naszej bliskości z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Po prostu wtedy Duch Święty nas napełnia i wypełnia takimi owocami. Pokonuje w nas ludzką słabość. Mamy nasze ludzkie słabości, z którymi się borykamy i możemy prosić Ducha Świętego, aby On zajął się nimi, aby pokonał w nas te ludzkie słabości. Mogą to być grzeszne nawyki, mogą to być jakaś niewłaściwa mowa, jakieś inne ułomności nasze. Także Duch Święty jest wielkim dobrodziejstwem, On obdarza też Kościół darami. Dary służą budowaniu ciała Chrystusowego. To nie jest tak, że dary duchowe mają służyć, że ktoś będzie sam z siebie zadowolony. Nie, one mają służyć temu, żeby Kościół, czyli zgromadzenie dzieci Bożych, aż do powrotu Chrystusa wzrastał, wzmacniał się i też szerzył Ewangelię na zewnątrz, bo Pan Jezus powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego, który wstąpi na was i będziecie mi, czyli Chrystusowi, świadkami i wymienił, w jakich miejscowościach czy okręgach będą to czynić. W każdym razie Duch Święty jest wielkim dobrodziejstwem dla nas i przyznajmy, że niejednokrotnie, kiedy ogarnia nas ludzka słabość i modlimy się o Ducha Świętego, przychodzi ta pomoc i nabieramy nowych sił. Też tutaj wspominałem o Słowie Bożym. Bez Biblii byśmy byli bardzo biedni. Słowo Boże jest światłem na naszej drodze, które pozwala rozeznać, jak mówili do Hebrajczyków, 4 rozdział, co jest dobre, a co złe. Dzięki długiemu używaniu możemy odróżniać dobro od zła. Tutaj Bóg objawił swoje myśli w sposób przystępny dla nas. Niekiedy Bóg się zniża w Piśmie Świętym do naszego poziomu, używając o sobie takich pojęć jak oko Boga, Jego ręka i tak dalej, to są tak zwane antropomorfizmy, czyli jest to przyrównanie Boga do człowieka, bo antropos to jest człowiek, a morfe to kształt. A wiadomo, nie zakładamy, że Bóg jest kimś, kto ma 2 oczy, to wygląda jak człowiek, ale czytamy, że ręka Jahwe nie jest za krótka, prawda? Wiemy, to są pewne takie pomocne zdania, jak XVI-wieczny teolog powiedział, że Bóg przemawia do nas jak niańka, która mówi takim dziecinnym językiem do dziecka, zniża się do jego poziomu, żeby rozumiało, o co chodzi. I Bóg dał nam wspaniałą pomoc właśnie w postaci wielu prawd o sobie, jak również wielu przykazań, które, kiedy stosujemy się do nich, nasze życie ma sens. I objawił nam swój charakter w Słowie Bożym. i jest to ogromna pomoc dla człowieka wierzącego. Innym dobrodziejstwem, które mamy, jest zgromadzenie dzieci Bożych. Trudno jest wytrwać w Panu, jeśli nie ma się innych dzieci Bożych za pomocników. Nie możemy patrzeć na Kościół tak sztywno, tylko pod kątem lokalnego zgromadzenia, ale jako wartość duchową. Bo możemy się przekonać, że czasem Bóg postawi na naszej drodze inne dzieci Boże, czy to poznane przez internet, czy gdzieś na jakiejś konferencji, które mogą być też dla nas dobrodziejstwem, chociaż mieszkają w innym miejscu. Na przykład ja miałem okazję, że w studium biblijnym, które prowadziłem i prowadzę na Zoomie przez taką aplikację internetową, uczestniczyły różne osoby. Pewną siostrę poznałem też na obozie chrześcijańskim w Ustroniu i doświadczyłem zaskakującego dobrodziejstwa od tej siostry. Pewnego razu byłem trochę przygnębiony, przechodziłem pewne trudności i siedziałem sobie tak na ławce i dzwoni do mnie kurier. Zaskoczony byłem tym, bo niczego nie zamawiałem. Ta siostra wiedziała, że mam słaby wzrok i przesłała mi współcześnioną Biblię Gdańską największym możliwym drukiem, jaki to zostało wydane. I to mnie tak podniosło, to mnie tak podbudowało. Także dzieci Boże mogą być dla siebie dobrodziejstwem, niezależnie od tego, czy należą do tego wyznania, czy innego, nie powinniśmy być w tym sekciarscy. Powinniśmy być otwarci na różne osoby, które miłują Boga, które miłują Chrystusa, naśladują Go w życiu codziennym. Także tych dobrodziejstw mamy dużo. Takim ogromnym dobrodziejstwem jest to, do czego nawiązał nasz poeta wybitny, gdzie mamy tutaj w pobliżu muzeum właśnie Jana Kochanowskiego, który napisał taki wiersz na zdrowie. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego. Bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie wcale. Gdzie nie masz siły i świat niemiły, klejnocie drogi, mój dom ubogi, oddany Tobie, ulubuj sobie. Sens jest taki, żeby doceniać zdrowie jako wielki dar dla człowieka, że mamy siły, że mamy możliwość wykonywania pracy, mamy możliwość po prostu sprawowania codziennych czynności. To jest wielkie dobro. I nigdy nie powinniśmy uważać, że wszystko zawdzięczamy tylko sobie. Przed laty Eric Carmen, taki piosenkarz amerykański, napisał piosenkę All by Myself. Wszystko dzięki mnie, wielki przebój. To nie jest tak, że tylko dzięki sobie mamy wszystko. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę naszą na Księgę Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, gdzie Bóg ostrzegał Izraelitów, którzy właśnie mieli wkroczyć do ziemi obiecanej, żeby błogosławili Boga za to, co dostaną. Przeczytajmy 8 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowej, od 6 wersetu. Dlatego przestrzegaj przykazań Pana swego Boga, abyś chodził Jego drogami i bał się Go. Pan Twój Bóg prowadzi Cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków wód, źródeł i głębin, wytryskających w dolinach i górach, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli, figowców i drzew granatu, do ziemi oliwy i miodu, do ziemi, w której będziesz jeść chleb, nie odczuwając niedostatku, w której niczego ci nie zabraknie, do ziemi, której kamienie są żelazem, a z jej gór będziesz wydobywać miedź. Gdy będziesz jadł dosyta, będziesz błogosławił Pana swego Boga za dobrą ziemię, którą ci dał. Strzeż się, byś nie zapomniał Pana swego Boga i nie zaniedbał Jego przykazań, Jego praw i Jego nakazu, które ci dziś nakazuję. Aby gdy najesz się dosyta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich. I kiedy twoje bydło i owce rozmnożą się, przybędzie ci srebra i złota oraz wszystko, co będziesz miał, powiększy się. Twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał Pana swego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli, który Cię przeprowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez suchą ziemię bez wody i wydobył Ci wodę z krzemiennej skały, który Cię karmił na pustyni manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię ukorzyć i doświadczać, by w przyszłości wyświadczyć Ci dobro. Abyś nie mówił w swym sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo. Ale pamiętaj Pana swego Boga, gdyż to On daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Czasami nam się zdaje, że osiągamy wszystko dzięki sobie. Jak niektórzy mówią, te ręce zapracowały na to wszystko. Ale któż daje siły? Któż daje mądrość do pracy? Mam serdecznego przyjaciela w Toruniu, który po prostu bez modlitwy takich trudnych prac nie rozpoczyna. Kiedyś dostali maszyny, on się zajmuje takimi maszynami ciepłowniczymi i instrukcje były po chińsku, czy w jakimś jeszcze obcym języku, ale pomodlił się, miał już jakieś doświadczenie z tymi maszynami i Bóg dał mu to ogarnąć, poradził sobie z tym. To Bóg daje mądrość, daje zdolności, daje też dar, że odnajdujemy się w życiu zawodowym, że mamy jakieś powołanie, odkrywamy to powołanie. To też jest dar Boży i odnajdujemy się w tym powołaniu. Ważne, żeby serce się nie uniosło, kiedy nam się powodzi. Mam takiego dobrego kolegę w Niemczech, który mówił, że jak próbował ewangelizować mieszkańców Niemiec, wielu mu mówiło, tu mam swój paradis, czyli tu mam swój raj. Uważali, że już mają raj, ale powiedzmy, jaki kruchy jest ten raj. Mój inny znajomy naprawiał różne urządzenia w domach AGD, gazownicze głównie. I pewnego razu dotarł do mieszkania znanego sportowca, zamożnego człowieka w Toruniu. I mówił, no to państwo sobie tutaj pięknie mieszkacie. Podziwiał, jak tam wspaniale to wszystko wygląda. Ale żona tego pana powiedziała, my byśmy to wszystko oddali, gdyby mąż mógł być zdrowy. Bo wydajemy pieniądze na lekarzy i jakoś jest problem z tym jego stanem zdrowia. Załamało się. Więc widzimy, że zdrowie jest dobrodziejstwem, ale pamiętajmy, żeby dziękować za wszystko Bogu. W tej samej Księdze Powtórzonego Prawa jest pewne ostrzeżenie w 32 rozdziale przed takim zlekceważeniem Boga. 32 rozdział, przeczytajmy od 3 wersetu Powtórzonego Prawa. Będę bowiem głosił imię Pana, uznajcie wielkość naszego Boga. On jest skałą, a Jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie Jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym. Zepsuli się, ich skaza nie jest skazą Jego dzieci. Pokolenie złe i przewrotne. Tak to odpłacasz Panu, ludu głupi i niemądry? Czy nie jest On Twoim Ojcem, który Cię nabył dla siebie? Czy nie On Cię uczynił i utwierdził? I tutaj jest taka myśl w wersecie 16. Lecz Jeszurun utył i wierzgał. Utyłeś, obrosłeś w tłuszcz, zgrubiałeś, opuściłeś Boga, który Cię uczynił i lekceważyłeś skałę swego zbawienia. Pobudzili go do zazdrości obcymi bogami, rozdrażnili go obrzydliwościami, składali ofiary demonom, a nie Bogu, nowym bogom, których nie znali, świeżo przybyłym, których się nie bali wasi ojcowie. O skale, która cię spłodziła, zapomniałeś i zapomniałeś Boga, swego Stwórcę. O co chodzi? Jest niebezpieczeństwo, że dobrobyt, powodzenie może uczynić nieczułym człowieka. Jak to jest powiedziane, obrosłeś w tłuszcz, chodzi o pewną niewrażliwość. Widzimy, co się stało w wielu społeczeństwach Zachodu, ale także i Północy. Takie zobojętnienie na sprawy duchowe, na sprawy Boże. Wiadomo, że wiele zgorszeń było w chrześcijaństwie, to prawda. Wielu przywódców zawiodło w różnych kościołach, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie. Bóg jest naszym Stwórcą, On daje nam życie. On zasługuje na to, żebyśmy z Nim mieli relację. On chce tej relacji i to jest naprawdę niezwykłe, że najwyższy władca całego wszechświata tak kocha człowieka, że chce z nami być w bliskiej relacji. Nie przestaje mnie to zadziwiać, ale rzeczywiście Bóg tak bardzo kocha człowieka, że chce, żebyśmy go miłowali. A diabeł, właśnie, początek grzechu na świecie wziął się z niewdzięcznego serca. Księga Izajasza zawiera słowa szatana. Zrównam się z Najwyższym. Niewdzięczność była jego grzechem. Nie cenił sobie tego, że miał wielką chwałę jako anioł Boży. Nie był wdzięczny za to, co miał i chciał zrównać się z Najwyższym. I on pragnie odprowadzić ludzi od czci jedynego prawdziwego Boga do czci różnych, jak czytaliśmy tutaj, demonów, bożków. I tym bożkiem może stać się wszystko. List do Kolosan, list do Efezjan mówi, że chciwość, umiłowanie pieniędzy może stać się bożkiem, które jest korzeniem wszelkiego zła, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział. Więc tym bożkiem może być wszystko. Kiedyś w młodym wieku bożkiem dla mnie była muzyka. Tak samo moich kolegów, muzyków. Dla niektórych bożkiem bywa nauk. Cieszę się, ostatnio miałem spotkanie z kolegami ze środowiska rockowego, którzy no dawno już mają za sobą epizod uzależnienia od heroiny. Dzięki Bogu z tego wyszli. I cieszę się z ich postępów, że bo w jednym przypadku było to, wydawało się beznadziejne. Ale Bóg się zmiłował i ten kolega już jest sporo wolny od tego, sporo czasu. Także diabeł próbuje odciągnąć człowieka od Boga. On wie, że jest przegrany, ale chce jak najwięcej ludzi pociągnąć za sobą do zguby. Dlatego chce odwrócić naszą uwagę od Stwórcy i od wdzięczności dla Niego na coś innego. Co nam może jeszcze przeszkadzać w okazywaniu wdzięczności? Postawa roszczeniowa. Taka, że mi się wszystko należy. To jest oczywiste, ja tutaj żądam, ja wymagam. Uważanie wszystkiego, że nam się słusznie należy, jest błędem. Powinniśmy za wszystko dziękować. Podobnie taką postawą niewłaściwą jest też postawa, która polega na wodzeniu siebie za nos przez zachłanny system handlowy. Na przykład młodzież jest na to bardzo podatna. On ciągle wmawia, że szczęśliwi będziemy, jak kupimy to lub tamto. I produktów jest cała masa, a tu chodzi tak naprawdę o bogacenie się korporacji, a tak naprawdę tymi, którzy jeszcze są nad nimi, tej finansjery międzynarodowej, która wąska grupa ludzi ma większość bogactw świata i wiele firm podlega tak naprawdę im. Oni są niemożliwie bogaci, chcą być jeszcze bogaci. I rozkręcają ich słudzy ten biznes cały, żeby ciągle nam wmawiać, że czegoś nie mamy. I człowiek jest w końcu nieszczęśliwy, bo zawsze czegoś nie ma. Naogląda się reklam, no tego to nawet nie chcemy, to nam wpływa, kiedy otwieramy strony internetowe. A tak naprawdę powinniśmy umieć być skromni. To nie znaczy, że grzechem jest kupić to czy tamto, ale pamiętajmy, żeby umieć cieszyć się z tego, co mamy. Jak apostoł Paweł pisał, że jest to sztuką, aby umieć poprzestawać na tym, co się ma. Że jeśli mamy wyżywienie i okrycie w sensie dachu nad głową i ubranie, to już naprawdę mamy bardzo wiele. Mój dawny przyjaciel, który mieszka trochę w Londynie, pokazał mi niedawno zdjęcie, że przybywa bezdomnych w Londynie. Namioty jeden obok drugiego, pełno namiotów. Także ludzie ubożeją. Ceńmy to, co mamy. Wdzięczni bądźmy Bogu. Wdzięczmy też bądźmy innym ludziom, na przykład naszym rodzicom, bez względu na to, czy nas w czymś nie zawiedli, ale doceniajmy, bo prawda jest też taka, że jeśli jesteśmy wdzięczni Bogu, to będziemy też wdzięczni ludziom. Kiedyś Samuel wołał do Boga, był taki załamany, że Izrael nie chciał zadowolić się królowaniem Boga Jahwe nad nimi, a Bóg mówi, żeby zaprzestał, bo mówi, nie tobą, ale mną wzgardzili, abym nie był królem nad nimi. I tak naprawdę wdzięczność jest piękną cechą. W życiu codziennym o niej pamiętajmy. Pamiętajmy, żeby zawsze podziękować za jakiś dobry gest, za jakiś prezent, za miłą obsługę w sklepie. To naprawdę uzdrawia życie. Taka wdzięczność. Mężowie, podziękujcie zawsze waszym żonom za smaczny posiłek. Doceniajcie, co robią dla was, za inne rzeczy, które robią. Tak samo wnuki, dziękujcie dziadkom za to dobro, które wam wyświadczają. Wdzięczność naprawdę może nas uszczęśliwić. Tak jak niewdzięczność może nas pozbawić wszelkiej radości, tak wdzięczność może nas uszczęśliwić. I dlatego pamiętajmy o tej wdzięczności. Zawsze dziękujmy Bogu. Wprowadźmy dobry zwyczaj do naszych rodzin, żeby przed głównymi posiłkami dziękować Bogu w modlitwie. Chociaż krótkiej, to nie musi być litania, ale dziękujmy Bogu za ten pokarm. I to będzie pięknym też dowodem, że cenimy to, że mamy zastawiony stół. Także pamiętajmy o tej wdzięczności wobec Boga, wobec Pana Jezusa, wobec też ludzi, którzy wyświadczyli nam dobro. I pamiętajmy, będziemy szczęśliwsi jako wdzięczni. Jako niewdzięczni będziemy nieszczęśliwi. Kiedyś w jednym poradniku, który czytałem około 2000 roku, dostałem od moich przyjaciół, było takie zdanie. Diabeł nie musi nam nic ukraść. Wystarczy, że nas przekona, że to, co mamy, nam się słusznie należy. I to jest prawda. Pamiętajmy też w naszych modlitwach, że kiedy prosimy o coś, żeby potem, kiedy to otrzymamy, podziękować. Bo czasami zdarza się to, co napisano właśnie w tym samym podręczniku, że nasze modlitwy są często modlitwami żebraków, bo ciągle tylko prosimy, a mało w nich dziękczynienia. Kiedyś w jednym kościele lokalnym prowadzono zwyczaj, założono zeszyt, gdzie spisywano sprawy do modlitwy i modlono się, a potem i zostawiano miejsce. Potem pisano, jak te modlitwy zostały wysłuchane. I potem było wielkie uwielbienie, wielkie dziękczynienie dla Boga. Dlatego pamiętajmy, żeby zawsze podziękować po każdej wysłuchanej modlitwy, bo mamy tendencję od razu cały worek dalszych próśb przynieść. Oczywiście Bóg chce, żebyśmy Go prosili. On jest kochającym Ojcem, ale pamiętajmy, żeby dziękować. I dzisiaj cieszymy się z tych dobrodziejstw. Dziękujmy Bogu, że jest Bogiem wielkim artystą przede wszystkim, bo stworzył te rzeczy nie tylko dobre dla smaku, ale też artystycznie piękne. Piękno stworzenia to jest coś, za co możemy uwielbiać Boga. I dziękujmy za Jego obfite zaopatrzenie, ale też miejmy serce dla tych, którym się gorzej powodzi. Wdzięczność dla Boga będzie polegała na tym, że też będziemy mieli na względzie tych słabszych, tych, którym się gorzej powodzi, ale oczywiście nie mówię tu o naciągaczach, o jakichś cwaniakach. Czasami utrzymują niektórzy chrześcijanie z Polski czyjąś naukę jakiejś młodej chrześcijanki z innego biednego kraju. Nie bądźmy też samolubni w tym otrzymywaniu dobrych rzeczy od Boga, ale dzielmy się też chętnie. To nas też uszczęśliwi. Także niech chwała będzie Bogu za Jego rozliczne dobrodziejstwa. Niech nasze serca pozostaną wdzięczne i to przyczyni się też do naszego pokoju serca i umysłu, do naszej pomyślności. Amen.